Rossoli, titolare tra i professori e studenti dell'Istituto di Comunicazione Sociale e di Giornalismo della Facoltà di Teologia. Sono molto onorato di avere questa occasione per parlare con voi. In questa vostra università, che ieri ha voluto così cortesemente attribuirmi il suo importante titolo onorifico. Ogni onore corrisponde a un dovere, a un impegno. Perciò il professor Lorenzky mi ha chiesto con insistenza di incontrarmi con voi e io mi sono sentito obbligato ad accettare, soprattutto per rivolgermi in modo speciale agli studenti. Allo stesso tempo mi sono interrogato su quali cose avrei potuto comunicarvi che potessero essere utili per voi, studenti che con entusiasmo e buona volontà vi preparate per impiegare la vostra intelligenza, le vostre forze nel grande campo delle comunicazioni sociali.
Chuck dalsze słów ojca Federica Lombardiego. Nie jestem profesorem nauk komunikowania. Nie byłem, w przeciwieństwie do was, uczestnikiem systematycznych studiów w tym zakresie. To dzięki służbie Kościołowi przeżyłem lwią część mojego życia zawodowego w świecie komunikacji w jej różnych formach i z różnymi mediami. W roku 1973, to jest 44 lata temu, zacząłem pracę w dwutygodniku kulturalnym La Civiltà Cattolica, następnie w Radiu Watykańskim, a potem w Watykańskim Centrum Telewizyjnym i w końcu w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Jest to więc z jednej strony doświadczenie dość zróżnicowane, z wieloma międzynarodowymi kontaktami i bardzo szerokim horyzontem, jakim jest świat, a z drugiej strony doświadczenie raczej jednorodne i w pewnym sensie o ograniczonym celu, którym jest komunikowanie głównie z punktu widzenia Kościoła katolickiego, a konkretnie papieża dla ludzkości. Co więc powiedzieć młodym ludziom, wychodząc z mojego doświadczenia jako już dojrzałego pracownika komunikacji? Obserwowałem ciągłe i radykalne zmiany środków komunikacji w ich szybkim rozwoju. Kiedy zaczynałem, używaliśmy maszyn do pisania i dyktafonów. Komputery nie były częścią naszego instrumentarium. I oczywiście doświadczyłem tej zmiany razem z kolegami i współpracownikami. To było wymagające, czasami męczące ze względu na nowe, pojawiające się problemy, ale w niektórych aspektach także ekscytujące, biorąc pod uwagę nowe i większe możliwości, które otworzyły się, zarówno ze względu na sposób pracy, jak i nowe przestrzenie, które można było osiągnąć. Ale wielu innych może mówić bardziej kompetentnie i z większym entuzjazmem o zmianach technologicznych i ich konsekwencjach, konwergencji mediów w świat cyfrowy, zmianach językowych i tak dalej. Dzisiaj chcę wam raczej powiedzieć o tym, co może i powinno motywować nasze zaangażowanie w komunikację. Co będzie istotne, mimo kolejnych innowacji technologicznych, nawet tych, których jeszcze sobie nie wyobrażamy, a z którymi będziecie się z pewnością mierzyli przez całe życie. Nie będzie to lekcja, raczej świadectwo. To nie są przestudiowane formuły, ale ideały, które motywowały, prowadziły i wspierały moją pracę. Być może będą się wydawać oczywiste, jednakże uważam, że są najważniejszymi do zakomunikowania z mojej strony jako skromna oferta dla was, profesorów i studentów. Punkt pierwszy. Komunikować dla przymierza. Pierwszy ideał to komunikować dla przymierza. Można komunikować, by łączyć albo dzielić. Można komunikować, by nawiązać dialog, doprowadzić do spotkania z drugą osobą i w ten sposób budować wspólnotę w społeczeństwie, rodzinie, kościele. Można też komunikować, by dzielić, obrażać, szerzyć nienawiść, poniżać innych i wywyższać siebie, aby wspierać jedną stronę kosztem drugiej. Propaganda wojenna zawsze siała nienawiść, by doprowadzić ludzi do zbrodni. W 1994 roku, kiedy dopiero od kilku lat pracowałem w radiu, uświadomiłem sobie, jak ludobójstwo w Rwandzie było podjudzane ze strasznym skutkiem przez niesławne radio Tysiąca Wzgórz, systematycznego siewce nienawiści. Nigdy tego nie zapomniałem. Mówi się, że komunikacja jest bardziej efektywna, ciekawa i dynamiczna tylko jeśli jest konfrontacyjna, jeśli żyje sprzecznościami, walką. Gloryfikuje się agresywną postawę niektórych przywódców lub komentatorów. Ton i agresywny język są często uważane za coś dodatniego. Wiele programów telewizyjnych, talk show, debat oglądanych co noc jest zorganizowanych i prowadzonych z założeniem wyłącznie wzajemnego wysłuchania się. Ale społeczeństwo, które będziemy konstruować na fundamencie, jakie będzie w przyszłości? Komunikowanie dla przymierza, komunikowanie dla budowania wspólnoty, te słowa uważałem za fundamentalny aspekt każdej formy komunikacji. Zawsze prosiłem moich kolegów, by zdecydowanie opowiedzieli się za nimi. To nie jest coś abstrakcyjnego, ale coś jak najbardziej realnego. Mowa o nastawieniu, z jakim każdego dnia stawiamy czoła problemom bardzo ważnym. Mowa o sposobie, w jakim przeprowadzamy wywiad lub prowadzimy dyskusję. Mowa o postawie słuchania się współrozmówców. Wreszcie mowa o wyrazie twarzy, tonie głosu, potężnym świadku naszej osobowości i stanu naszej duszy. Franciszek używa pięknego wyrażenia, którego też zrozumiałem dopiero po pewnym czasie. Kultura spotkania, która oczywiście sprzeciwia się kulturze konfrontacji. Kultura spotkania to nieustannie próby nawiązania pozytywnej i konstruktywnej relacji z bliźnimi. Nawet o różnym pochodzeniu, kulturze, wykształceniu, postawie. Kultura spotkania to dialog. Wyrażanie i przedstawianie się z autentycznością, pewnością siebie, odwagą, by ofiarować się wzajemnie i przyjąć bliźniego wraz z tym, co ma zaoferować. Nasza otwartość zachęca innych do otwarcia się. W ten sposób obydwaj możemy otrzymać nowy dar, zrobić krok naprzód. Wiele razy powtarzałem też moim współpracownikom, że komunikacja radiowa nie wychodzi z ust do ucha, a nawet po prostu z mojego mózgu do umysłu słuchacza. Na pewno przechodzi przez mózg, usta, mikrofon, fale elektromagnetyczne, odbiornik, ucho, drugi mózg, ale od początku do końca musi wychodzić z serca i sumienia i dotrzeć do niego. Ci, którzy komunikują, są ludźmi z całym wnętrzem. Piszemy, rozmawiamy, wysyłamy obrazy nie tylko, by umożliwić tym osobom spotkanie, lecz także, by spotkanie stało się początkiem wspólnej drogi. Punkt drugi. Komunikować dla prawdy. Mój profesor ze szkoły średniej powtarzał, słowo jest stworzone dla prawdy. Ta maksyma towarzyszyła mi przez całe życie. Chociaż i ona może wydawać się abstrakcyjna, to wcale tak nie jest. Istnieje wiele sposobów pogwałcenia prawdy w dziedzinie komunikacji, choćby rozprzestrzenianie częściowej prawdy, która tylko dlatego, że nie jest kompletna lub zbalansowana, sprowadza na manowce. Często jest to efekt zamierzony i celowo manipulacyjny, który wynika z interesów ludzi lub grup, z ich chęci władzy lub korzyści ekonomicznej. Jeszcze gorzej, kiedy mamy do czynienia ze świadomym szerzeniem kłamstw, by wprowadzić błąd. Prawdziwa informacja jest podstawą odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, sprawowania demokratycznego udziału w społeczeństwie. Czasem próbuje się też ukryć prawdę lub manipulować nią, by chronić swój wizerunek, zapobiegając ujawnieniu skandali. W Kościele było to bardzo trudne doświadczenie związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Nie będę analizował tej kwestii, bo mówiłem o tym wczoraj, wyrażając swój szacunek dla poczynań papieża Benedykta XVI, ale stanowczo podkreślam, że powinniśmy się nauczyć raz na zawsze, że polityka cover-up, tuszowanie skandali, polityka kolorowej, ale fałszywej laurki nas samych, naszych wspólnot i instytucji jest źródłem nieopisanych cierpień i tragedii. Rozpoznawanie prawdy, stawianie się coraz bardziej przejrzystymi w jej świetle i cierpienia, nawet wtedy, gdy to jest bolesne, to jedyna droga godna naśladowania w świecie komunikacji. Punkt trzeci. Komunikować dla dobra, dla jakości. Zło jest straszne, wszechobecne i potężne. Konflikty zbrojne, rzezie, zabójstwa, handel ludźmi, korupcja. To wszystko napływa do nas i stale wchodzi do naszego życia poprzez media z nowymi, coraz bardziej szokującymi obrazami. Mimo że manifestujemy nasze przerażenie i niezgodę, czujemy się coraz bardziej osaczeni. Papież Benedykt wielokrotnie mówił, że moc zła w świecie jest najtrudniejszym wyzwaniem dla naszej wiary i naszej nadziei. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest sprawiedliwość? Niedawno, zwracając się do pracowników komunikacji społecznej, Franciszek powiedział: myślę, że musimy przerwać błędne koło niepokoju i spirale lęku, będące owocem nawyku i koncentrowania uwagi na złych wiadomościach. Chciałbym, abyśmy wszyscy starali się przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie niezadowolenia i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki lub wrażenie, że złu nie można postawić granic. Podczas wielkiego jubileuszu roku 2000 w audycji Radia Watykańskiego nadawaliśmy audycje zatytułowane Od Jerozolimy do Jerycha, zainspirowane przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Każdego dnia opowiadaliśmy konkretne doświadczenie, inicjatywy solidarności czy dobroczynności. Powiedzieliśmy sobie: zacznijmy, a kiedy skończymy za kilka tygodni, zmienimy audycję. Jednakże nadawaliśmy 365 dni i końca nie było widać. Jedno odkryte dobre doświadczenie powodowało kolejne świadectwa i tak bez końca. Słusznie Stowarzyszenie Katolickich Dziennikarzy Włoskich coraz częściej organizują gale zatytułowane Dobra Wiadomość na rzecz promowania, odkrycia i rozpowszechnienia dobrych informacji. Trzeba mocniej pracować w tym kierunku. Obecnie na całe szczęście jest to rozumiane nie tylko w świecie katolickim, lecz także wśród wielu komunikatorów dobrej woli. Byłem pod wrażeniem, ponieważ miesiąc temu największa włoska gazeta Corriere della Sera zaczęła publikować bezpłatny cotygodniowy dodatek Dobra Wiadomość. W całości poświęcony sprawozdawczości informacji o działalności organizacji pozarządowej, służbie społeczeństwa, o wolontariacie, o inicjatywach charytatywnych i humanitarnych itd. W ten sposób Odpowiada się na rozpacz i zniechęcenie, dodaje nadziei i zachęca do pracy na rzecz dobra. Należy mówić o pokoju, sprawiedliwości, pojednaniu, przebaczeniu. Zawsze. Najwięcej, jak się da. Osobiście mogę powiedzieć, że to było prawdziwym przywilejem mojego życia. Służąc papieżom, którzy są heroldami dla pozytywnych wartości, mogłem i musiałem pracować na rzecz wartości. Punkt czwarty. Komunikować dla piękna. Wokół nie ma tylko gwałtownego i morderczego zła. Jest też wiele subtelnych i podstępnych form zanieczyszczenia ducha. Panuje wulgarność języka, obrazów. Występuje wielki materializm, chorobliwa ciekawość. Franciszek użył dosłownych słów. Czuję się zawstydzony, ale myślę, że warto je przywołać. Mówił o koprofilii i koprofagii, czyli przewrotnej tendencji do radowania się najbardziej brudnymi sprawami, co prowadzi do rozsmakowania się. Przestrzegał media i wielu pracowników przed właśnie takimi pokusami. Musimy nauczyć się zapobiegać nowym formom uzależnienia, niewoli i choroby duchowej, które zagrażają i atakują nowy cyfrowy świat. W tym celu musimy najpierw spojrzeć w górę i pomóc innym podnieść wzrok, uwolnić się od wulgarności i poszukiwać oraz kochać światło i oddychać duchowo. Kiedy mówię o komunikowaniu piękna, komunikowaniu dla piękna, nie myślę w ogóle o estetycznej przyjemności dla niej samej, ale myślę o szacunku dla piękna godności każdej ludzkiej osoby, o głodzie jej głębi i tajemniczości jej wnętrza, którego można się domyślać w jej oczach i w głębi jej uczuć. Oczywiście można to osiągnąć, jeśli dopuści się do głosu sztukę, poezję, muzykę, które uznieślają. Sztuka jest przejawem ducha. Józef Ratzinger powiedział, że czasami piękno przeszywa nas jak strzała, która otwiera nam oczy na świat ducha. Obok chrześcijańskich świętych i świadków duchowości są też wspaniałe postaci świeckie, wsławione hojnym, odważnym oddaniem się na służbę innym i wspólnoty. Niemało z nich w heroiczny sposób przypłaciło swoim życiem do zaangażowania. Są to wzorce, konkretne przykłady, które wzruszają nas, poruszają nasze serce do głębi. Tu w Polsce myślę spontanicznie o księdzu Jerzym Popiełuszce, ale na pewno możecie wskazać wielu innych. Musimy zaangażować się w odnajdywanie i opowiadanie ich historii, w upowszechnianie wiedzy o tych wspaniałych bohaterach i świętych naszej historii i naszych czasów. Również to jest komunikowaniem dla piękna. Wstrząsnąć naszymi sumieniami, by móc ujrzeć światło dzienne tej zbyt często tłumionej tęsknocie za niewinnością, dobrocią, harmonią cnót, radością z ofiarnej miłości. I odkryć w ten sposób sens godności ludzkiej, jej myśli i duszy. Przez to, co niewidzialnego i nieśmiertelnego, zdolnego do wyboru, tworzenia i budowania z miłości. Obraz Boży, jak mówią nam Pismo Święte i wiara chrześcijańska.
Cari amici, chi di voi ha qualche conoscenza della splendida fioritura della filosofia medievale, ricorderà che in essa si parlava di quelle qualità dell'essere che si ritrovano in tutti gli esseri, ma che si ritrovano con sempre maggiore intensità e ricchezza quanto più gli esseri sono elevati nel loro valore, nella loro perfezione. Alla fine culminano in Dio. Queste qualità venivano chiamate trascendentali, perché attraversano tutta la realtà e ne caratterizzano le dimensioni più profonde come quelle più alte. Esse sono l'uno, il vero, il buono e il bello. Esse sono al cuore di tutto e scoprendole ci possiamo avvicinare a cogliere il senso delle cose, della nostra vita e della storia del mondo. L'augurio che vi lascio a conclusione di queste considerazioni è che tutti voi possiate essere sempre comunicatori autentici e trasparenti e mettere il vostro entusiasmo al servizio dell'unità, della verità, della bontà e della bellezza. Così il vostro lavoro avrà un valore sicuro e potrete aiutare tutti i vostri lettori e ascoltatori, le sorelle e i fratelli che vi incontreranno sulle vie del mondo digitale, a trovare nella speranza il senso della loro vita e del nostro cammino comune. Buono studio e buon lavoro.